Słuchajcie, dzisiaj krótki fragment z Ewangelii. Ewangelii Jana, jak już jesteśmy konsekwentni, tak? Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset 16. I w 2013 roku był to werset, który był najczęściej wyszukiwany na takim portalu internetowym Bible Gateway, czyli portal związany z Biblią. I w naszej... Każdy praktycznie go znaczy, no, większość ludzi zna, czy większość chrześcijan na pamięć ten prosty werset Jana 3,16. Dzisiaj troszeczkę z innego tłumaczenia, ale które troszeczkę pewien aspekt podkreśla, ale jakby to jest ciągle Pismo Święte. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Więc werset mówi o miłości Bożej. Więc chciałbym postawić trzy pytania, żebyśmy mogli znaleźć odpowiedzi, czy zobaczyć, co Biblia nam mówi na te trzy pytania dotyczące tego fragmentu. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, kogo Bóg umiłował, kogo Bóg ukochał. Na podstawie tego fragmentu, tak? Bóg tak bardzo umiłował świat, Jan nam mówi. Czyli co jest obiektem Bożej miłości? No świat. Tyle, że w Biblii to słowo ma wiele znaczeń, tak? W Biblii świat może oznaczać całe stworzenie. Świat też może oznaczać miejsce, w którym żyjemy. Żyjemy na świecie, to jest nasz świat. Ale świat też może mieć negatywne znaczenie. Świat to jest to wszystko, co żyje w buncie przeciwko Bogu, co jest zgubione z powodu grzechu, co jest przeciwne Bogu. To wszystko, czyli ludzie generalnie. Dlatego Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale 15 mówi w wersecie: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. O czym Jan mówi? Mówi o tym złym, o tym, że świat jest zły generalnie, że ludzie są w buncie przeciwko rzeczy, pragną rzeczy, które stoją w sprzeczności do Boga i jako chrześcijanie my tych rzeczy mamy nie pragnąć. I to jest świat. Ale gdybyśmy wzięli w innym znaczeniu słowo świat jako ludzie, to mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego. Tak? Każdego bliźniego. Dlaczego mamy nie miłować świata? Ponieważ w tym samym liście Jan mówi, ponieważ cały świat spoczywa w mocy złego. To znaczy, że cały świat, czyli wszyscy ludzie, tak jak się rodzą, stoją w opozycji do Boga, są w mocy złego i są Bogu nieposłuszni. Świat to bardzo szerokie słowo. Co konkretnie to oznacza? W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale, werset 9 do 11, ja będę je wyświetlał. Apostoł Paweł napisał: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale dzięki Bogu za werset 11. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Paweł pokazuje nam stan ludzkości. Ten stan jest tak zły, że żaden człowiek nie zasługuje na Boże Królestwo, żaden człowiek nie odziedziczy Bożego Królestwa. Ale Paweł dodaje to zdanie, werset 11, które daje nam nadzieję. A takimi niektórzy z was byli. Ale coś się wydarzyło, coś się zmieniło, że już takimi nie są, że są obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Nastąpiła dramatyczna zmiana w życiu tych ludzi. Stało się to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Więc to nam pokazuje, kogo Bóg umiłował. Bóg umiłował tych niesprawiedliwych. Bóg umiłował tych wszeteczników, Bóg umiłował tych bawochwalców, cudzołożników i innych ludzi, którzy są podli, źli, brudni, grzeszni. Bóg umiłował nas. Nikogo innego, nas. Tak? Jezus nie przyszedł wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przyszedł wzywać nas, ciebie i mnie. To jest właśnie świat, jaki Bóg ukochał, umiłował. Żeby to jeszcze może lepiej troszeczkę zrozumieć, weźmy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który przed nasze oczy stawia ten świat, jaki on jest. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 1 do 5, jest napisane: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście. Nie jest tu mowa o śmierci fizycznej, ale o duchowej. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, ale jest cudownym słowem, prawda? Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Kogo Bóg umiłował? Nas, którzy byliśmy umarli z powodu grzechów, którzy żyliśmy w pożądliwościach ciała, nas, którzy ulegaliśmy woli ciała i zmysłów, nas, którzy byliśmy z natury dziećmi gniewu. Dziećmi gniewu, ponieważ Bogu się opieraliśmy, sprzeciwialiśmy. Taki jest właśnie człowiek. Taka jest cała ludzkość pochodząca od Adama. Jest grzeszna. I taki właśnie świat Bóg umiłował. Czy Bóg umiłował grzeszny świat dlatego, że Bóg kocha zło? Albo że lubuje się w grzechu? Nie, absolutnie nie. Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. Bóg nie ma nic wspólnego z uczynkami ciemności. Brzydzi się tym. Więc skoro Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, to dlaczego umiłował ten grzeszny świat? Stało się tak, ponieważ Bóg jest miłością. Świat jest zły. Ludzie, którzy stoją w opozycji do Boga, są źli. Więc w nich nie ma powodu, w nich samych nie ma powodu do tego, żeby w jakiś sposób rekomendować kogokolwiek do tego, żeby Bóg go ukochał. Powodem Bożej miłości do tych ludzi, do tego zgubionego świata jest sam Bóg, który jest miłością. Bóg ukochał nas dla wielkiej miłości swojej. Drugie pytanie. Jak bardzo Bóg ukochał ten świat? Jak bardzo Bóg umiłował nas? Ten tekst mówi, że Bóg tak bardzo umiłował świat. Jak, tak bardzo, czyli jak? Jak bardzo Bóg umiłował grzeszników, ciebie i mnie? Pewnie każdy z nas zna bajkę o pięknej księżniczce zamkniętej w wysokiej wieży, której broni straszny smok. Jest książę, który widział jej portret, zakochał się, prawda? I zrobi wszystko, jest gotowy zrobić wszystko, żeby tylko swoją ukochaną uratować. Jest gotowy na wszelkie poświęcenie, by byle tylko z nią być i żyć z nią długo i szczęśliwie. Dlatego staje do boju z tym smokiem, walczy z nim i jest gotowy zginąć, byle tylko jego ukochana była wolna. Jest to bajka oczywiście, ale ta bajka pokazuje nam życiową prawdę. Miłość do jakiejś osoby mierzy się swoją gotowością do poświęcenia, do działania na korzyść ukochanej lub ukochanego. Jeżeli jesteśmy gotowi pójść za kimś w ogień przysłowiowy, to znaczy, że bardzo kochamy. Nasz tekst mówi, że Bóg wyraził ogrom swojej miłości do grzesznego świata poprzez to, że dał swojego jednorodzonego Syna. Ale musimy zadać pytanie, po co dał swojego Syna? Tekst mówi, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał swojego Syna, aby narodził się jako Zbawiciel, jako Chrystus Pan. Kim jest Syn? Jest drugą osobą Trójcy Świętej. Wierzymy, że jest jeden Bóg, ale jest to Bóg, który jest w trzech osobach. Każda z osób jest, Trójcy jest w pełni Bogiem. Jest to wielka tajemnica. Jak to jest możliwe? Ale Biblia pokazuje nam, że tak jest. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, a ciągle jest jeden Bóg. Syn, który jest w pełni Bogiem, przyjął postać człowieka. Jan mówi, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Ale Bóg dał swojego Syna też po to, żeby doświadczył śmierci na krzyżu. Jest to śmierć nie za Jego własne winy, ale za grzech świata. Boży Syn stał się naszym zastępcą, jeśli chodzi o Boży gniew i karę za nasze winy. On wziął to na siebie, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg dał swojego Syna po to, żeby był naszym Zbawicielem, żeby był ratunkiem dla tego grzesznego świata, aby dał życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Więc Bóg dał to, co najcenniejsze i to, co najlepsze. Paweł w liście do Rzymian 8:32 mówi: On, o Bogu, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Więc Bóg, dając swojego Syna, daje z Nim wszystko. Co takiego Bóg dał z Jezusem? Apostoł Piotr nam odpowiada w drugim liście. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał to, co miał najcenniejszego i najlepszego, swojego Syna. A wraz z Nim dał nam ratunek przed potępieniem i życiem wiecznym dla każdego, kto wierzy. Więc jest to ogromny dar, wyrażający ogrom Bożej miłości do tego grzesznego, zepsutego świata. Ale kiedy mówimy o Bożej miłości, to jest pewne niebezpieczeństwo, którego za wszelką cenę musimy unikać. Jest to niebezpieczeństwo niewłaściwego zrozumienia Bożej miłości. Jest to niebezpieczeństwo wypaczenia Bożej miłości. To niebezpieczeństwo się bierze z tego, że często czytamy ten werset, ten nasz kluczowy pierwszy werset, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc czytamy ten fragment. Doczytujemy, że tak bardzo Bóg ukochał świat i zatrzymujemy się tutaj, w tym miejscu. Nie czytamy już dalej. To jest takie ekscytujące, takie fajne, prawda, że Bóg nas tak kocha. Ale ignorujemy resztę tego, co mówi Boże Słowo. Skupiamy się wyłącznie na tej Bożej miłości. I często dochodzi do wypaczeń z tego powodu. Ludzie dochodzą do wniosku, że Bóg, tak, Bóg jest miłością, jest tak miłosierny, że przymknie oko na mój grzech. Bóg jest taką wielką miłością, że na pewno nie będzie nikogo karał, że nie będzie karał grzechu, że przejdzie obok, zignoruje go. Nasz tekst mówi o ogromnej miłości Boga do grzesznej i zepsutej ludzkości, ale też nasz tekst wyjaśnia nam, na czym ta miłość polega. Ta miłość nie polega na tym, że Bóg ignoruje problem grzechu, czy też przymyka oko na grzech. Nie, wręcz odwrotnie. Bóg w tym wersecie przypomina nam, że będzie karał grzech. Bóg w tym wersecie przypomina nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. A ponieważ stan ludzkości jest zły, wszyscy zgrzeszyli, dlatego nie zasługują na nic innego jak wieczne potępienie. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego, mówi Boże Słowo. I w tym kontekście pojawia się Boża miłość, która daje ratunek zgubionemu grzesznikowi w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to ogromna miłość, ponieważ sam Syn przyjmuje postać człowieka i przychodzi, by nas ratować. Jest to ogromna miłość, ponieważ Jego przyjście daje nam przebaczenie grzechów, odpuszczenie naszych win i w konsekwencji życie wieczne. Więc Boża miłość polega na tym, że Boży Syn jest dla nas ratunkiem od wiecznego potępienia. Przez wiarę w Chrystusa mamy życie wieczne. Bóg w swojej wielkiej miłości wyciągnął swoją rękę do Ciebie. I przez Jezusa Chrystusa woła: uchwyć się wiarą mojego Syna, ponieważ giniesz. Co z tym robisz? Jaka jest Twoja odpowiedź na tę ogromną miłość od Boga? Co z tym robisz? Bóg dał swojego Syna, aby w Niego wierzono. Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w Jego zmartwychwstanie? Czy jesteś posłuszny Jego nauce? Czy stosujesz Jego słowo do swojego życia? Czy twoje życie jest Jemu całkowicie poddane? Tak jak miłość mierzy się gotowością do poświęcenia dla innej osoby, tak też wiarę w Jezusa Chrystusa mierzy się posłuszeństwem Jemu, posłuszeństwem Jego nauczaniu. Dopóki nie uchwycisz się Jezusa, dopóki Jezus, Jego przyjście nie będą Twoim ratunkiem, zbawieniem, dopóty Twoja odpowiedź na Bożą miłość będzie nie chcę, nie potrzebuję. Dopóty będziesz odtrącał tę rękę, która z wielkiej miłości chce Cię zbawić. A jeżeli uchwyciłeś się Jezusa i trzymasz się Go jako kotwicy swojej duszy, to pamiętaj, że jesteś bezpieczny, ponieważ masz życie wieczne. Twoje grzechy są przebaczone. Twoje winy są wzięte przez Chrystusa. On je zabrał, dał Ci swoją szatę sprawiedliwości. Jesteś Jego i On jest Twoim orędownikiem. On stawia się za Tobą. Więc dziękuj Ojcu za Jego ogromną miłość. Dziękuj Ojcu za Jego Syna. Dziękuj Synowi za to, co dla Ciebie uczynił. I dziękuj też Duchowi Świętemu, że objawił Ci Chrystusa, wprowadził w prawdę i dalej prowadzi aż do tego momentu, kiedy staniesz przed Panem. Dziękuj Bogu za przyjście Jezusa i za to, czego Jego przyjście dokonało czy zmieniło. Amen.